Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 149. odcinek Godziny Szumu. Dzisiaj jest ze mną Zuzanna Milczarek, badaczka architektury i kuratorka oraz Jan Domicz, artysta. Witam Was serdecznie.
Cześć.
Cześć.
Będziemy rozmawiać o wystawie Homestaging za żelazną bramą, która miała miejsce w ramach tegorocznej edycji Fringe'a. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, zapraszam Państwa na materiały od naszych partnerów.
Nurdle, fusy i ubrania martwych Europejczyków. Nowa wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Śmieci. Od hiperkonsumpcji przez toksyczny kolonializm, aż po rupiecie zalegające w naszych szufladach. To właśnie one stają się punktem wyjścia dla artystycznych opowieści i krytycznego spojrzenia na współczesny świat. Swoje prace prezentują Mateusz Chorupski, Paweł Czekański, Wojciech Gilewicz, Jerzy Kosałka, Agnieszka Kurant, Diana Lelonek, Tomasz Mróz, Dominika Olszowy, Anna Stiller i Weronika Wysocka. Scenografia Tomasz Mróz, kurator Łukasz Kropiowski. W programie towarzyszącym warsztaty ze sztuki Zero Waste prowadzone przez Slow Painting Studio oraz Wojciecha Gilewicza. Wystawa czynna od 10 października do 30 listopada.
Witam po przerwie. Rozmawiam z Zuzanną Milczarek i Janem Domiczem, a rozmawiamy o wystawie, która odbyła się w bloku za żelazną bramą, Homestaging. Jest to kontynuacja wystawy, która miała miejsce w Galerii Turnus na przełomie sierpnia i września, tylko że nazywała się wtedy Domy bez brwi. Homestaging to była wystawa, która odbywała się w ramach tegorocznej edycji Fringe'a. No i podstawowe pytanie do Was. Skąd pomysł, żeby stworzyć wystawę w bloku?
Po pierwsze, chociaż nie wiem, czy po pierwsze, ale na pewno jest to ważny wątek. Ja mieszkam w tym bloku. Mieszkam w bloku.
O, to jest bardzo ważny wątek.
Mieszkam w bloku przy osiedlu za żelazną bramą, dokładnie tym, w którym odbywała się wystawa i też udzielam się, powiedzmy, w społeczności blokowej. Jestem członkinią Komitetu Mieszkańców Bloku i współpracuję ze spółdzielnią i bardzo lubię mój blok. Bardzo go doceniam i w ogóle całą ideę osiedla za żelazną bramą i tego, jaka to jest architektura. I to jest jeden powód, a drugi to że badawczo sama zajmuję się mieszkalnictwem. Pracuję nad doktoratem dotyczącym mieszkalnictwa społecznego na Wydziale Architektury. I ta mieszkaniówka to jest mój ważny wątek badawczy. I myślę, że osiedle za żelazną bramą jest o tyle fascynujące i ciekawe, że tak zresztą jak i na naszej wystawie i w pracach, które zaproponowali artystki, splatają się te wątki tego społecznego, spółdzielczego osiedla z przełomu lat 60. i 70. Oraz tego, jak ono aktualnie jest komercjalizowane i urynkowione, ponieważ są to w dużej mierze małe mieszkania, które świetnie się sprawdzają na najem krótkoterminowy i inwestycje.
To może jeszcze powiedzcie coś o tej wystawie w Turnusie. Była recenzja w Szumie, ale nie każdy trafił. Anio, na przykład ja.
Nie każdy przeczytał, na przykład
Nie każdy przeczytał recenzję, dokładnie. No bo to jest jakaś kontynuacja tego tematu. O czym była wystawa Domy bez brwi?
Ja bym powiedział też, żeby powiedzieć w jednym słowie, o mieszkalnictwie. Ale bardziej z perspektywy współczesnej i aktualnej. I trochę tak jak ta wystawa w bloku osiedla za żelazną bramą była oparta o budynek już istniejący, no właśnie historyczny i raczej znany, to ta otwierała ten temat bardziej na współczesne mieszkalnictwo deweloperskie.
Tak, bo planowaliśmy od początku to jako dyptyk wystawienniczy, ale na wystawie w Turnusie pokazywaliśmy też współczesną fotografię współczesnej architektury mieszkaniowej deweloperskiej autorstwa Kuby Rodziewicza. I w sumie ten tytuł Domy bez brwi, on wynikł w trakcie procesu przygotowywania wystawy, ponieważ jedna fotografia współczesnej architektury z Poznania, z osiedla Łacina na Ratajach, to ujęcie Kuby, kadr oraz forma budynku skojarzyła mi się z tak zwanym Domem bez brwi Adolfa Lossa w Wiedniu. Loss House, który przezywany był Domem bez brwi ze względu właśnie na wtedy rewolucyjny brak ornamentu. I na tej wystawie poszukiwaliśmy też przyczyn tego braku ornamentu czy neomodernistycznej formy współczesnej zabudowy mieszkaniowej i z czego ona wynika. Także rzeczywiście ta wystawa w Turnusie i to też było spójne, że ona odbywała się w przestrzeni galeryjnej, była taka bardziej czysta i dotykała też tej czystej, zunifikowanej, zoptymalizowanej współczesnej architektury mieszkaniowej, a ta, która działa się na osiedlu za Żelazną Bramą, była dużo bardziej site specific i bardzo mocno grała z zastaną materią.
To może powiedzcie coś, albo Zuzia, ty opowiedz o tym bloku. Pokazujesz na przykład mapę osiedla całego Osi Saskiej na tej wystawie, no ale jest to też sam ten właśnie budynek jest jakoś wyjątkowy, poza tym, że stał się łatwym łupem dla szybkiego czy krótkiego wynajmu i różnego rodzaju tworów komercyjnych, które się tym zajmują.
Tak, ja pokazuję na wystawie właśnie ten plan, który otrzymałam od pana Marka Burcherta. Jego dzieło życia również było pokazywane na wystawie, czyli projekt jego pomnika nagrobnego w kształcie Pałacu Kultury. Pan Marek Burchert jest wieloletnim przewodnikiem po Warszawie i też mieszkańcem bloku, moim dobrym kolegą, sąsiadem. No i ten plan został przechwycony przez pana Marka od spółdzielni, kiedy spółdzielnia wynosiła karton z archiwami, więc jest to naprawdę dobry łup. Jest to rysunek z 1968 roku, który pokazuje taki wstępny plan osiedla. Osiedle za Żelazną Bramą było naprawdę przełomowym projektem, takim korbuzjerowskim, niezrealizowanym w Paryżu, a trochę w Warszawie snem, bo jest to osiedle bloków bardzo dużej skali, w ścisłym śródmieściu. Także te bloki, o ile w takiej skali europejskiej niekoniecznie muszą być uznane za bardzo wyjątkowe w formie, to już ta ich lokalizacja w samym centrum jest dość wyjątkowa. No i to osiedle kilkunastu bloków, które ciągną się od Marszałkowskiej w stronę dawnej ulicy Marchlewskiego, czyli teraz Jana Pawła II i dalej w stronę Woli, zaprojektowała grupa bardzo młodych architektów w tamtym czasie. No i rzeczywiście był to przełom. Na tym rysunku widać usytuowanie, które się trochę zmieniło też w planach, ale nasz blok, ten blok przy Przechodniej 2, gdzie odbywała się wystawa, był pierwszym takim blokiem, który powstał właśnie w okolicach Osi Saskiej. Na rysunku można też zobaczyć Pałac Lubomirskich, który później w latach 70. został przekręcony na szynach o 70 stopni, aby stać prostopadle do Osi Saskiej i różne takie smaczki. Ale no, to osiedle właśnie wtedy było wyjątkowe, ponieważ było rodzajem rozwiązania szybkiego, efektywnego dla bardzo dużego głodu mieszkaniowego, również dla ludności napływowej, spoza miasta, dla osób młodych. To było zupełnie inne myślenie o mieszkalnictwie. Mieszkalnictwie jako takim dobru gwarantowanym przez państwo. Uzyskanie mieszkania spółdzielczego nie wiązało się z dużymi kosztami, a osoby, które takie mieszkanie chcą nabyć współcześnie, no to aktualnie muszą pewnie liczyć się z ceną 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Także no, to jest ten taki duży kontrast. No i ten kontrast też się jakoś tak manifestuje również w małych interwencjach przestrzennych, takich jak chociażby te pojemniki na klucze do Airbnb. Ten wątek też poruszamy w wystawie. Janek policzył te kłódki tak zwane.
Co to znaczy tak zwane kłódki?
Można powiedzieć, że trochę w schowany sposób, może dlaczego ten blok? Ja bym wrócił do tego jeszcze na chwilę. Kilka osób na wystawie, dobra. Dokładnie trzy. Więc może nie aż tak dużo. Powiedziały mi w czasie tej wystawy, że zawsze słyszały o osiedlu za Żelazną Bramą, jednocześnie nigdy nie wiedząc, gdzie to osiedle jest. I myśląc, że to jest gdzieś daleko, od śródmieścia, na jakiejś głębokiej Woli, nie wiadomo jakie bloki. A przecież to jest tu. Bo faktycznie, to bardzo widać też z tego planu, który wspomniałeś wcześniej, że właściwie tych, jak gdyby tego założenia już właściwie dzisiaj nie widać, ponieważ ono jest tak mocno dogęszczone przez może i setki, nie wiem, budynków, które znajdują się pomiędzy tymi monumentalnymi blokami odsuniętymi od siebie, pomiędzy którymi są ogromne jakieś zielone przestrzenie. To jest jakby zupełnie już historyczny moment. I tak jak ta przestrzeń pomiędzy blokami jest wypełniona różnego rodzaju właśnie, że tam mieszkaniówko-deweloperskobiurowcami czy innymi komercyjnymi budynkami, podobna rzecz się dzieje wewnątrz tych bloków, szczególnie właśnie w wypadku tego konkretnego, czyli przy ulicy Przechodnia 2, ponieważ on, mimo tego, że z zewnątrz wygląda jak blok z lat 60., 70., to tak na dobrą sprawę nie do końca spełnia funkcję mieszkania, tylko jest też w dużej części spełnia rolę, funkcję hotelu. I to trochę nas prowadzi do tych kudek, które...
Ale współcześnie jak hotel.
Współcześnie, aktualnie, tak. Ponieważ hotelu rozumianego przez po prostu kawalkadę, czy tam kilka, 40, około prawie że 50 mieszkań, które są wynajmowane na najem krótkoterminowy przez różne strony typu Airbnb, Booking i tego typu.
Ta liczba 40-50 wynika z badania, które przeprowadził Janek, czyli po prostu z mapowania wszystkich tych tak zwanych kudek, jak wspomnieliśmy, czyli pojemników na klucze do Airbnb, które pouwieszane są na płotkach wokół bloku, czy umieszczone wokół, obok wejść do mieszkań. Janek przeszedł całą okolicę bloku i sam blok w środku i je policzył, ale bardzo możliwe jest, że tych pojemników jest więcej. Zresztą na rynku można zdobyć takie pojemniki w kształcie kamienia na przykład, w których umieszcza się klucz, więc być może takie kamienie też gdzieś się czają na parkingu.
Kamień jakoś chyba łatwiej zabrać.
No właśnie, a kłódka jest przymocowana, a też ciekawe było to, że dużo mieszkańców nie zdawało sobie sprawy, co to są za kłódki na tym płotku zakochanych.
Tak, może uściślimy. Przed blokiem znajduje się, jest kilka nasadzonych dość niedawno drzew, które są otoczone płotkami, ponieważ zieleń trzeba chronić przed samochodami, żeby nie zostały rozjeżdżone. I do tych płotków można przypiąć kłódki, które tak na dobrą sprawę mają w środku rodzaj, nie wiem, otwierającego się na kod, po wpisaniu kodu, jakiś tam schowek, safe, w którym mieści się klucz do mieszkania, który można wynająć właśnie
tak,
na kilka dni.
Tak, pojemniki w kształcie kłódki. I okazało się też w trakcie trwania wystawy, że dużo starszych mieszkańców myślało, że to są po prostu kłódki, czy te pojemniki rowerzystów, którzy sobie tam zostawiają klucz od roweru. I więc powiedzmy taki wymiar też edukacyjny naszej wystawy, ale też ciekawe było to, że znalazły się też wśród mieszkańców bloku osoby, które odebrały te ulotki, które przygotował Janek z niepokojem. Jedna pani właśnie wyraziła te swoje obawy, że według niej to my jesteśmy przedstawicielem dewelopera i chcemy sprzedać ten blok razem z lokatorami. Także tutaj dobrze zagraliśmy z konwencją flipersko-deweloperską, także aż nam uwierzono. Ale
rozdawaliście ulotki.
Tak.
I użyliśmy w nazwie wystawy pojęcia, które absolutnie się bierze.
Jest narzędziem inwestycyjnym.
No dobrze, to może jeszcze wyjaśnicie w takim razie to pojęcie homestaging, co ona oznacza?
Tak, w języku polskim nie ma takiego przyjętego odpowiednika, ale tłumacząc to dosłownie na polski, można by było powiedzieć inscenizacja domu, scenografia domu, coś takiego. To jest taki zabieg dekoratorów wnętrz, czy architektów, ale powiedziałabym bardziej dekoratorów, którzy szykują mieszkania inwestycyjne pod sprzedaż. Stosują takie powierzchowne zabiegi, które mają sprawić, że podbić wartość rynkową takiego mieszkania, aby ono się lepiej sprzedało z zyskiem. Wtedy mówimy o tym flippingu, czyli zakupie mieszkania po atrakcyjnej cenie. Wszyscy kojarzą te ulotki o młodej parze, która kupi mieszkanie za gotówkę w tym bloku. No to ta młoda para to najczęściej są właśnie agencje nieruchomości czy fundusze inwestycyjne, które chcą zjednać sobie starszych mieszkańców, zdobyć ich zaufanie właśnie tymi ręcznie przygotowywanymi uloteczkami. Nabywają je za bezcen, a potem przygotowują właśnie stosując rodzaj tej inscenizacji czy scenografii, aby po prostu sprzedać czy wynająć je drożej.
Kurczę, ale może ja tak sobie kiedyś kupię mieszkanie. Zacznę rozdawać ulotki pisane ręcznie i od jakiejś starszej osoby. Może to jest sposób.
Myślę, że nie jedna tak właśnie kupiła, ale widać bardzo wyraźnie że jest to taki, no, taki trochę nikczemny mechanizm, który niestety działa, bo ja to też widzę w moim bloku, że coraz więcej mieszkań jest wykupywanych właśnie pod taki cel, a ta społeczność taka stała, to w dużej mierze są te osoby starsze, które często od samego początku, od 68-69 roku mieszkają w tym bloku i ja z nimi się najbardziej też integruję, oni też najbardziej są aktywni jako właśnie tacy członkowie sąsiedzkiej społeczności. Trochę młodych osób też jest, ale większość osób młodych to są wynajmujący, rotujący właśnie w takich mieszkaniach na najem krótkoterminowy.
No dobrze, czyli dekorowanie domu. Zastanawiam się, jak mieszkańcy właśnie odebrali tą wystawę i jak też pracowałaś, Zuzia, z nimi, no bo to nie jest takie oczywiste stworzyć wystawę w holu.
Też chcieliśmy przywrócić taki społeczny charakter temu holowi, bo te bloki były właśnie tak projektowane. To nie są typowe bloki, jakie powstawały w Polsce w latach 70. To też nie jest wielka płyta, tylko rama H, inny rodzaj konstrukcji, ale też ta konstrukcja pozwala na to, że jest dużo takich otwartych przestrzeni właśnie na parterze. I ten hol był pomyślany trochę jako przestrzeń integracji.
I też ten hol był w jakimś sensie przejściowym miejscem. Myślę, że jest to jedno z większych osiągnięć tej wystawy, że właściwie udało nam się doprowadzić do powrotu tej funkcji. To znaczy, że przez środek tego bloku można po prostu było przejść, ponieważ te przejście było zawsze otwarte nie tylko dla mieszkańców, tylko po prostu dla wszystkich mieszkańców.
Tak, bo otworzyliśmy, bo właśnie jest taki przesmyk przecinający na środku blok, taki mały hol, który na co dzień jest zamknięty, a my na potrzeby Fringe'a i dostępności też dla widzów z zewnątrz to otworzyliśmy, więc to też
mały
ma jakiś
hol,
taki...
zastanawiam się, bo no, jak byłam na tej wystawie, to tam się po prostu wchodziło i później jest takie przestrzeń przy windzie. Czy to jest to?
Jest, wchodziło się do właśnie tego środkowego holu, gdzie jest wejście od strony marszałkowskiej i od strony przechodniej, więc to nasze otworzenie tych drzwi, które na co dzień są zamknięte, stworzyło też trochę nową taką urbanistyczną sytuację, nowe takie przejście miejskie.
Nowe, stare.
No nowe, stare, bo tak to było zaprojektowane właśnie, żeby tamtędy przechodzić. No to jest ten hol przechodni, no a potem też duża część wystawy znajdowała się już w tym takim bardzo długim holu prowadzącym do wind.
To może powiedzcie trochę o samej tej wystawie, jak dokładnie o tym zjawisku wynajmu opowiadacie i ty też, Janek, opowiadasz przez swoje prace, bo w zasadzie chyba prezentujesz tam dwie. Jedną taką, no to może już ty powiedz, żebym nie zrobiła z siebie nie wiadomo kogo.
Nie zrobisz? Tak, pokazuję dwie prace. Jedna jest, w sensie jedną mam w rękach i to jest ulotka. Ulotka jest, ma właściwie funkcję stricte informacyjną. Po prostu przekazuje moje podsumowanie odnośnie obliczeń tego, ile prawdopodobnie mieszkań tak na dobrą sprawę w tym bloku nie pełni funkcji mieszkania, tylko raczej hotelu, czy tam jest wynajmowany na krótki okres czasu. I to jest jedna rzecz, ta sama ulotka.
Jeszcze dodam, że na tej ulotce, którą mamy przed sobą, też są fotografie, bo Janek zdokumentował te, to jest wybór fotografii z dokumentacji wszystkich takich pojemników na klucze wokół bloku.
A druga praca, którą pokazywałem, ona miała trochę taki charakter ukryty, schowany, ponieważ nie mieściła się ani w tym holu przejściowym, ani w tym holu, o którym wspomniałaś, przy windach, tylko mieściła się na ostatnim, na 15 piętrze bloku. I ta praca składowała się właściwie z dwóch elementów, czyli z mieszkania, które wynajęliśmy właśnie przez Airbnb. Mieszkanie chyba ma nazwę Panorama Apartment. I to mieszkanie było przez cały czas trwania wystawy otwarte, ale właściwie nie można było za bardzo do niego wejść, ani też zobaczyć za dużo wnętrza tego mieszkania, ponieważ od razu wejście tego mieszkania zastawiłem dość, wydaje mi się, ciekawym obiektem, czyli wynajętym od gospodarza bloku pokrowcem czy osłoną na windę. To jest kawałek materiału, właściwie trzy kawałki materiału, które są rozwieszane w windach w momencie, kiedy dokonuje się jakiegoś remontu. w jednym z mieszkań.
Rodzaj ubranka na windę.
Taki rodzaj miękkiej architektury, która ma osłaniać windę, która można powiedzieć, że jest to najczęstszym miejscem spotkań, czy najbardziej tą taką wspólnie dzieloną przestrzenią całego budynku. I dla mnie te dwa elementy, w sensie to mieszkanie i ta osłona na windę, mają de facto przeciwstawny charakter. Czyli z jednej strony mamy jakiś taki wyraz dbałości o przestrzeń wspólną, mm-hmm. że musimy ją zasłonić, żeby ją przypadkiem w czasie remontu nie zniszczyć, a z drugiej strony mamy coś, co raczej pozbawia nas możliwości tworzenia jakichś dłuższych więzów pomiędzy wszystkimi ludźmi, którzy tam mieszkają, pomiędzy sąsiadami, czyli Airbnb i po prostu kawalkada osób, które przyjeżdżają do tego mieszkania tylko na jedną bądź dwie noce.
To połączenie, bo ono mnie też trochę zastanawiało, jakby w takim przekazie, czy to jest, czy jakby, no powiedzmy, że jest to rodzaj krytyki, ale...
Jest to też rodzaj fascynacji.
Jest to też rodzaj fascynacji tą przestrzenią.
Tak, oczywiście.
Wynajmu.
No bo też nie mogę tego zobaczyć. W sensie przedstawienie tego, nie mogę spojrzeć, jak wygląda to mieszkanie. Widzę tylko przez tam urywek, przez tam ten fragment tej osłony do windy, gdzie zazwyczaj są przyciski do wyboru kolejnych pięter, no to mogę spojrzeć przez to, przez jakąś folię, zobaczyć trochę wnętrza tego mieszkania, które wygląda właściwie tak jak wszystkie inne mieszkania, które możemy sobie wyobrazić, czy po prostu jak pokoje hotelowe.
No i mieszkańcy też na co dzień nie mogą go zobaczyć. Dla mnie też było bardzo frapujące i ekscytujące, żeby zobaczyć to mieszkanie na Airbnb, bo mieszkańcy odwiedzają się nawzajem w mieszkaniach, które zresztą są bardzo charakterystyczne, udomowione. Poznajemy w ten sposób swoich sąsiadów. Zresztą na jednym z oprowadzań pan Marek Borchert, właśnie ten przewodnik po Warszawie, który w naszym bloku mieszka, po obejrzeniu z gośćmi pracy Domicza powiedział, że a teraz zapraszam do przeciwieństwa Airbnb i zabrał ich do swojego mieszkania, które rzeczywiście można uznać za przeciwieństwo Airbnb, bo tak jak to mieszkanie właśnie na najem krótkoterminowy, taką złotą zasadą urządzania jego jest to, żeby było perfekcyjnie neutralne. Pojawiają się tam jakieś takie powtarzalne, zupełnie zunifikowane akcenty, typu właśnie taki jakiś generyczny obrazek z napisem Home Sweet Home, czy tam było Shine Bright w tym Airbnb akurat, jakaś fototapeta z lasem. Wszystko takie jak najbardziej niekontrowersyjne, można powiedzieć na swój sposób inkluzywne, bo zupełnie stanowiące tło. No to potem udaliśmy się właśnie do tego mieszkania 87-letniego przewodnika, który zwiedził cały świat, ma mnóstwo pamiątek i ciekawych artefaktów i nam o nich opowiadał, więc to było takie zetknięcie tych dwóch światów, które no, dzieją się w tej samej strukturze.
Janek, to nie jest twoja pierwsza praca. Czy to nie są twoje pierwsze prace związane z wynajmem? Pamiętam, że w czerwcu czy w maju podczas targów Villa Nada pokazywałeś taki obiekt, który zresztą ja uznałam na początku, jakby nie wiedziałam właśnie, jaki jest do końca jego status. Był taki trochę enigmatyczny i zastanawiam się, czy to jest pozostałość na ścianie po czymś, po czym dowiedziałam się, że to praca i to właśnie była kłódka. Czy możesz o niej opowiedzieć?
Tak, to był umiejscowiony trochę z tyłu pomieszczenia, w sensie nie na wejściu, schowek właśnie na klucze. Który w środku zresztą ciągle tam znajdują się te klucze, w środku tego schowka, a sam schowek ma widoczne ślady próby włamania do niego. W sensie widać, że tam ktoś próbował pewnie, nie wiem, śrubokrętem, czy jakimś innym wkrętakiem, czy może dłutem powybijać i próbować otworzyć ten schowek, no, nie znając kodu.
A w turnusie pokazywaliśmy jeszcze jedną kłódkę, która z kolei inaczej została potraktowana.
Bo według wiedzy zdobytej od wcześniejszego właściciela, ta kłódka, którą pokazywaliśmy w turnusie, była zaklejona przez sąsiadów. W sensie kod ten wyboru, znaczy to miejsce, gdzie wybieramy kod przez tam obracanie tych kolejnych czterech tarczy, no był zaklejony.
Czyli taka walka też z tym zjawiskiem.
Tak, i ta walka też była widoczna i uświadomiłam ją sobie, kiedy musiałam zdobyć zgodę na realizację wystawy i aprobatę reszty członków i członkini Komitetu Mieszkańców. Opowiedziałam trochę o wystawie i kiedy ją planowaliśmy i wspomniałam właśnie o tych kłódkach Maryny Sakowskiej, które z kolei były powieszone w ramach Fringe'a, dowieszone do tego płotka, gdzie wiszą już te kłódki Airbnb. I panie z komitetu na początku właśnie się zaniepokoiły, że ale jak to, czy to ma być taka afirmacja tego? Wam się to podoba, że te kłódki są? Chcecie to reklamować? Wytłumaczyłam im, że to jest rodzaj raczej takiego dowcipu czy krytyki i wtedy właśnie zawarłyśmy pakt, sojusz właśnie tutaj artystów z mieszkańcami odnośnie tego, co myślą o tym zjawisku. I panie wtedy bardzo przychylnie spojrzały na nasze plany.
Czy w takim razie teraz będziecie jakoś, nie wiem, skoro zawarliście ten pakt, na przykład, nie wiem, wspólnie niszczyć kłódki?
Ja myślę, że ciekawe...
Uprzykrzać właścicielom wynajmującym?
Nie, to nie jest problem, który można rozwiązać w ten sposób.
Znaczy, to, no, oczywiście można by było całkowicie usunąć na przykład taki płotek, ale to by ostatecznie się spotkało pewnie z większym problemem po prostu dla gości tych hotelowych, którzy ostatecznie nie są też niczemu winni. No, to jest problem systemowy, który da się rozwiązać. Wiele miast i krajów europejskich go już zaczęło rozwiązywać, czy rozwiązało. Na przykład Barcelona, która miała bardzo duży problem z najmem krótkoterminowym, który ma bezpośredni wpływ na rosnące na dostępność mieszkań i rosnące ceny najmu dla lokalnych mieszkańców i tam wprowadzono taką regulację pulę mieszkań na Airbnb dzielnicami, która nie może zostać przekroczona, trochę jak koncesja na sklepy z alkoholem, czy coś takiego. Tak samo koncesja na mieszkania na najem krótkoterminowy, żeby to zminimalizować. W tej chwili nie ma na to sztywnych danych, również sama spółdzielnia nie ma na to konkretnych danych, bo po prostu nie ma takiej legislacji, która by to dobrze regulowała, więc oczywiście...
Nam pozostaje chodzić po bloku, liczyć kłódki i
o tym mówić. I rozmawiać, to jest też ważne, bo widać, że to właśnie budzi też niepokój mieszkańców, ale trochę nie wiedzą do końca, co to jest, więc te nasze komunikaty, nawet jeśli też wzbudziły niepokój, bo ktoś podejrzewał, że my tutaj jesteśmy przedstawicielem dewelopera, to wywołały dyskusje i też jakoś zwiększyły świadomość samych mieszkańców, albo doprowadziły do zawarcia nieoczywistych sojuszy.
Teraz to trochę za późno, ale powinniście zaprosić przedstawicieli partii Razem na wystawę, by się, myślę, zaangażowali.
Przedstawiciele partii Razem też byli widzieli.
Och, świetnie. Mam nadzieję, że ich się nabuzowali tym.
Tak, pozdrawiamy radną Zofię Piotrowską, która myślę, że już jest wystarczająco nabuzowana w dobrym znaczeniu, ale na pewno dołożyliśmy trochę do tego. Mm-hmm.
Dobrze, powiedzcie mi jeszcze trochę o tych wątkach, które się pojawiają na wystawie, no bo Janek stworzył taką właśnie opowieść trochę o kłódkach, trochę taka, umożliwił zajrzenie do samego środka problemu, literalnie, ale pojawiają się tam także inne prace i na przykład fascynująca jest ten właśnie pomnik, ten nagrobek pana Marka Borcherta, tak? Który ma formę Pałacu Kultury.
Tak, i pozornie mogłoby się wydawać, że ta praca nie pasuje do całej narracji tej wystawy. Ale trochę zdecydowałam się tutaj, to była taka moja kuratorska decyzja, że mimo, że to było takie trochę od czapy, to, że chcę to pokazać, bo zawsze od kiedy dowiedziałam się o tej inicjatywie, bardzo chciałam pokazać ten obiekt i wydawało mi się, że właśnie nasz blog to jest idealne miejsce na to. Pan Marek Borchert wspólnie z profesorem Stanisławem Gruszką, rzeźbiarzem z warszawskiego ASP, projektuje swój nagrobek Za życia. Jest to jego taki pomnik, dzieło życia, który ma stanąć na Powązkach. Tam pan Marek ma swoją kwaterę. Brałam udział w świetnym wydarzeniu, czyli urodzinach pana Marka, które urządził właśnie na cmentarzu. Zaprosił gości, zorganizował małe przyjęcie i było tam właśnie wystawienie tego pomnika. Znaczy wystawienie makiety pomnika, bo to tak naprawdę jest kartonowa makieta z bardzo pięknie wyrysowanym detalem, ołóweczkiem, która pokazuje tak prognozuje ten pomnik, który będzie, ma być wykonany z kamienia i być takim pałacem kultury już 3D, bryłowym.
To jest właściwie dokładnie tym, czym tak, jest home staging.
Dokładnie, bo...
płaskie atrapy jakichś przedmiotów tak, udają...
Więc ta scenograficzność i też to, jak my to pokazaliśmy, czyli że był widoczny, że front, wchodziło się do holu i był front tego pałacu, tył był bardzo scenograficzny, właśnie z takim rusztowaniem drewnianym. I ta płaskość, no to też już to nawiązanie do takich homestagingowych praktyk, jak na przykład meble kuchenne wykonywane z tektury, tylko po to, aby w trakcie wizyty czy na fotografiach pokazać, że tam może stanąć kuchnia i tak zadziałać na wyobraźnię. Także ta taka płaskość tego elementu, rodzaj właśnie scenograficzności, myślę, że to się wpisywało. No a też po prostu przy organizacji tej wystawy no, od początku zależało nam, żeby mieszkańców włączyć i żeby to nie, żeby nie udawać teraz, że jesteśmy w galerii sztuki współczesnej i po prostu gentryfikujemy hol i robimy jakiś tutaj elitarną, arogancką interwencję, tylko bardziej, żeby włączyć mieszkańców. No a pan Marek też jest ciekawą postacią, ciekawie opowiada i ma bardzo interesującą postmodernistyczną koncepcję stojącą za całym tym pałacem, więc myślę, że choć była to taka niebanalna decyzja, to dobrze to wyszło z tym pałacem.
A możesz powiedzieć o tej niebanalnej modernistycznej koncepcji?
Postmodernistycznej.
Postmodernistycznej, bo tak, tak, tam są, się dzieją różne rzeczy na tym pałacu.
Tak. Pan Marek, dlaczego chce, żeby jego pomnik był pałacem kultury? No to z tych takie najbardziej oczywiste kwestie. Jest wieloletnim przewodnikiem po Warszawie. Zresztą na tym nagrobku pojawiają się trzy daty, czyli data urodzin 38 rok, potem środkowa data 58 rok, kiedy pan Marek został przewodnikiem po Warszawie i narodził się na nowo. Prognozowana data śmierci, czyli 2048, bo mama Marka żyła 110 lat, więc on też tutaj taką estymację umieścił.
Wow.
Więc jeszcze pan Marek z nami trochę, mam nadzieję, że może i przeżyje swoją matkę. Ale jego też fascynuje ta architektura, dlatego że według niego no, to nie jest tylko taki sowiecki czy radziecki symbol, tylko łączy w sobie różne wątki, bo nawiązuje też w swojej formie Pałac Kultury do architektury amerykańskich wieżowców z początku wieku, więc on umieścił taki napis In God We Trust, który jest no, bardzo przewrotny. Pan Marek jest ateistą, ale to jest napis z dolara amerykańskiego. Także no, taka gra, że no, to jest jednak pomnik cmentarny, więc taki element religijny, ale z drugiej strony właśnie to splecenie komunizmu z amerykańskim imperializmem, też jakieś nawiązania islamskie tam się pojawiają ze względu na to, że też Pałac Kultury ma podobną formę do dzwonnicy Giralda w Sewilli w Hiszpanii, która wcześniej była minaretem i chciał taki ekumeniczny miks religijny i również kulturowy w tym zawrzeć. Także no jeszcze na szczycie jest krzyż z Giewonta. W ogóle w pewnej wersji ten krzyż z Giewontu miał stać na takim półksiężycu muzułmańskim, więc to takie tak, właśnie krzyż z Giewontu ma też pokazywać taką polskość i to, że jednak Pałac Kultury jest nasz polski, warszawski. Wydaje mi się to interesujące.
Jakby tam umieścili krzyż, to faktycznie pewnie to by zamknął usta części społeczeństwa.
Ja myślę, że to trochę też jest taki żart właśnie, bo niektórzy tam koledzy pana Marka, inni przewodnicy o może nieco bardziej konserwatywnym punkcie widzenia właśnie się trochę bulwersują, a on powiedział, no to macie, tutaj jest nasz najbardziej polski krzyż z Giewonta, więc też na wystawie pokazywaliśmy ten pałac przebijający sufit i ściągnęliśmy jedną z podsufitek sufitu podwieszającego, co też też znowu gra z tą taką scenograficznością, a z drugiej strony no myślę, że adekwatna, jeśli chodzi o skalę rozmachu tego pomysłu i jego autora, którego również serdecznie pozdrawiam.
Ale to stworzyliście z nim tą makietę, czy ona już była?
Ona już była. To jest ta makieta, która była prezentowana na cmentarzu w ramach urodzin Marka, gdzie była prezentacja jego projektu Przyszłego Nagrobka. Ten projekt, inicjatorem jest Marek Borchert, a tworzy to na jego zlecenie profesor Stanisław Gruszka, a my po prostu, no my stworzyliśmy tą sytuację umieszczenia tego w holu i też konkretnej aranżacji również z tym przebijaniem sufitu. I to też się bardzo podobało autorom, więc to bałam się, jak odbiorą ten pomysł, ale byli bardzo za.
Z takich dużych obiektów jest także rodzaj antresoli stworzonej, ona jest, stoi tuż przy wejściu, taka jakby, może nie parawan, ale powiedzmy plastikowa
loggia.
Czym ona jest?
To loggia, która możemy dostawić, w sensie ona kształtem nawiązuje do kształtu okien w mieszkaniach.
Tak,
i
bo tam jest
faktu...
tej loggi i taki był otwór, który był odwzorowaniem proporcji tych charakterystycznych okien na osiedlu za Żelazną Bramą, czyli takiego podwójnego okna balkonowego z lufcikiem, tworzących taką L-kę. No ale to też jakoś nawiązuje do tego marzenia o balkonie w ogóle przestrzeni balkonu czy loggi jako takiego przedłużenia mieszkania. I ten temat Olga Truszkowska właśnie podjęła, tworząc rodzaj takiego szkicu w przestrzeni kubaturowego. To nie było takie jeden do jeden odtworzenie tego, jak konkretnie miałby wyglądać ten balkon, tylko bardziej takie obrysowanie przestrzeni, która mogłaby być tą przestrzenią dodatkową, jeśli mieszkania na osiedlu za Żelazną Bramą miałyby balkony czy loggie. Taki był początkowy plan architektów. W ramach cięcia kosztów to z tego zrezygnowano i nasze mieszkania mają okna francuskie, czyli rodzaj takiego balkonu bez balkonu.
Tylko barierka.
Tylko barierka, tak. Więc zresztą w ramach wystawy robiliśmy też pokaz filmu Za Żelazną Bramą, dokumentu z 2009 roku, dzięki uprzejmości CSW, które nam udostępniło ten film ze swojej kolekcji. I w tym dokumencie dużo mieszkańców właśnie mówi o tym, że ich największym marzeniem jest to, żeby właśnie mieć ten balkon, że taki był początkowy pomysł na tym osiedlu, a potem były podejmowane różne takie inicjatywy, które nigdy się nie zrealizowały. Być może już się nigdy nie zrealizują, bo te spółdzielcze bloki w dużej mierze zostały przekształcone w rozdrobnioną indywidualną własność i choć nadal zarządcą jest spółdzielnia, to wiele decyzji jest trudniejszych do podejmowania w takiej sytuacji własnościowej.
Mhm. Czyli no bo w sumie takie inicjatywy są, modernizacji bloków w celu dostawienia do nich jakichś na przykład większych tarasów nawet.
Tak, jest takie wspaniałe francuskie biuro architektoniczne La Caton Vassal, którzy wręcz się wyspecjalizowali w tym, że dostawiają właśnie takie balkony, czy bardziej takie ogrody zimowe do bloków z wielkiej płyty. I zresztą oni też stosują właśnie taki poliwęglan, z którego korzystała Olga do stworzenia swojej rzeźby.
To taka fasada kurtynowa, tak, trochę... Coś wyciągnięte właściwie z...
Takie przedłużenie mieszkania.
Z języku biura, tak w jakimś sensie.
Tak,
ale
tak,
zupełnie
tak.
W innym celu.
Tak.
Nie jest to czyli mamy takie marzenia też o balkonie, mieszkanie, ale jest też na przykład poezja pojawia się na tej wystawie i jest ona na lustrze. Czym to było? Czyja to była poezja i o czym ona opowiadała?
To była poezja nieżyjącej już pani Igi Ruzikowskiej, również mieszkanki naszego bloku. Pani Iga... Myślę, że urosła do rangi takiej legendy blokowej czy blokowej ikony, bardzo ważnej postaci. Ona była właśnie i artystką plastyczką, i poetką, i wieloletnią dyrektorką Pałacu Młodzieży. Jest bardzo, bardzo dobrze wspominana przez wszystkich mieszkańców, również jako dokarmiaczka przyblokowych kotów. I bardzo serdeczna osoba. I znów pojawia się pan Marek Borchert, który stworzył taki zin, w którym umieścił różne wiersze autorstwa Igi, także jej portrety, które sam przerobił w Photoshopie. Do wystawy została zaangażowana Melanie Urban, która pracuje ze słowem i z kreatywnym pisaniem i poezją. No i uznałam, że to jest materiał, który do który do niej trafi i tak rzeczywiście się stało. No i ten wiersz na lustrze, zresztą dotyczący też spojrzenia w lustro i przejrzenia się w nim, został umieszczony w holu blokowym, znowu grając trochę z konwencją takich napisów właśnie, czy w mieszkaniach z Airbnb. To często są zupełnie generyczne napisy, które nic nie znaczą, a tutaj jednak to jest wiersz bardzo ważnej mieszkanki bloku, więc znowu jakiś taki wątek lokalny i społeczny.
Można by zrobić takie mieszkanie Airbnb Arebo.
No właśnie, bo też...
Ja powiedziałem, że to jest po prostu mieszkanie. No myślałem, że ty w takim mieszkasz, no, Zuzia w takim mieszkaniu, prawdopodobnie ja też takim mieszkam.
To prawda, tak.
Arebo, no tak.
Też fototapeta Kuby Rodziewicza, która jest takim uhonorowaniem holu w holu, no to znów gra z tym medium, które wykorzystywane jest w Airbnb. Zresztą w tym, które było wynajęte na potrzeby Janka Pracy, była fototapeta w taki szary las.
Mgła.
Las AI we mgle. A tutaj była to fototapeta z czymś bardzo, bardzo rzeczywistym, bo w zasadzie z czymś, w czym się znajdowaliśmy, patrząc na nią.
Czyli to jest rodzaj przypomnienia, gdzie jesteśmy, czy takiej znowuż też drwiny z tej estetyki?
Tak i tak.
Znaczy, czy drwiny? Myślę, że w tej pracy akurat mało jest drwiny. Znaczy drwiny, jeśli chodzi o użycie medium fototapety, no na pewno nie powiedziałabym drwina, ale bardziej trochę żart, bo właśnie też Kuba Rodziewicz się śmiał, że udało mu się stworzyć sztukę zupełnie niekontrowersyjną i neutralną, bo dużo osób myślało, że być może to już tam było. I też tak trochę nam o to chodziło w tej wystawie, że nie chcieliśmy tworzyć kontrastu do zastanej sytuacji, tylko tak się w nią wpleść. Także trochę osób myślało, że po prostu może na przykład spółdzielnia postanowiła zasłonić jakąś brzydką ścianę właśnie taką fotografią holu. I też spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem. W zasadzie prawie, wydaje mi się, że może wszystkim mieszkańcom się były takie komentarze, że jakie to piękne, że tu była taka brzydka ściana, w stronę której się szło, idąc bardzo długim holem, a teraz idąc holem widzimy ten nasz piękny hol, to jest super. I mnóstwo postulatów, żeby to zostawić, więc tej fototapety jeszcze nie ściągnęliśmy i będziemy też wnioskować do spółdzielni, że może ona została na zawsze po Fringe'u, bo taka praca, która też wiąże się z jakimiś przemyśleniami Kuby odnośnie tego, czym jest fotografia, stała się czymś takim spójnym elementem wystroju. Niekoniecznie, który trzeba jakkolwiek interpretować.
W pełni zaakceptowana przez społeczność.
Tak, ta praca zdecydowanie.
No, Zuzia, a możesz jeszcze powiedzieć właśnie coś trochę o tej społeczności, bo tam są takie smaczki, jak się chodzi, które, czy jakby jak się powiedzmy wchodzi tam, niby w celu obejrzenia wystawy, ale równie interesujące jest na przykład pani z portierni, albo na przykład zdjęcia kotów, które są naklejone na szyby, one też zostały wskazane jako taka część wystawy trochę.
Tak, one już, zresztą ta decyzja o ich umieszczeniu w taki sposób na szybie, to była decyzja autorki i one były tam już też przed wystawą w tym oknie, bo to były właśnie takie ilustracje pastelami przedstawiające figury kotów umieszczone właśnie na szybie w taki sposób, że idąc wzdłuż bloku z zewnątrz można odnieść wrażenie, że tam siedzi prawdziwy kot. To jest praca pani Urszuli Kubiczwik, również mieszkanki bloku. Te koty mi się od zawsze podobały. Udało mi się zorientować, kto jest autorką i zaprosić ją do wystawy. Także no tak, pokazywaliśmy też już te wartości same w sobie, które już po prostu tam były. No i zresztą nieocenione wsparcie takich ważnych członków tej społeczności, jak na przykład pan Grzegorz, który jest gospodarzem bloku, albo właśnie panie z kioskoportierni, bo to nie jest ani tylko kiosk, ani portiernia, tylko to jest kioskoportiernia, czyli taki wewnętrzny kiosk otwarty codziennie przez cały rok, w którym możemy nabyć produkty, ale panie też pełnią funkcję właśnie takich portierek i też bardzo się zaangażowały w wystawę. I tu serdeczne pozdrowienia dla Marioli, jednej z pań, która wyjątkowo właśnie cieszyła się z tej wystawy, bo lubi obcować ze sztuką współczesną, chodzi do MSN-u i cieszy się, i cieszyła się, że może pełnić rolę takiej kustoszki, bo też w kiosku była pokazywana praca Piotrka Kowalskiego, umieszczona właśnie w witrynie kiosku. Więc...
No, co to było? Wiecie, to była taka wystawa, że ja mam wrażenie, że chyba przegapiłam parę prac, bo one się tak właśnie dobrze wlepiały w tą przestrzeń, czy może zlewały z nią wręcz. Przychodziłam na przykład, jak już wychodziłam, patrzę, ludzie coś robią, jakieś zdjęcia, myślę, czy to jest praca? Bo to było tak jak wyrzucone meble.
A, no tak, to była praca Zuzi Piętkowskiej. Praca non graty, czy graty non grata. Ona pracuje właśnie ze śmieciami. Często po prostu fotografuje interesujące wystawki, które same w sobie są ciekawą kompozycją plastyczną, ale w tym wypadku przetworzyła śmieci, materiały wykończeniowe wyrzucone do kontenera czy do pojemnika na gabaryty, takie jak boazeria, czy takie kafelki z lat 70. albo welurowe obicie. Takie elementy, które niekoniecznie są mile widziane właśnie w mieszkaniu na najem krótkoterminowy, które ma być współczesne, neutralne w takim nowym stylu międzynarodowym, powiedzmy. I stworzyła z nich takie obiekty w formie trochę jakby przedizajnowanych, designerskich ekspozytorów. Takie kula, kolumna, sześcian, takie coś mogłoby się pojawić na współczesnej sesji zdjęciowej albo na targach designu, żeby eksponować jakieś materiały. Ona w ten sposób wyeksponowała materiały niechciane. Zabawne było też to, że ta praca bardzo żyła. Drugiej nocy została skradziona welurowa kula, ale no to też mówię o tym, że to jest praca o takim właśnie cyrkularnym obiegu materiału. Kula została porwana, potem umieściliśmy w tym miejscu fotografię z tą kulą, a ostatniego wieczora została przyniesiona nowa kula przez jednego z mieszkańców.
Który był poruszony kradzieżą.
Tak, tak, więc ta praca też tak żyła. A praca Piotrka umieszczona w kiosku to była praca pakiet. Też ona była stworzona konkretnie na tą wystawę, bo Piotrek interesuje się właśnie tą estetyką i charakterem takich witrynek, czy punktów wyrabiania kluczy, albo sklepików na poczcie, albo właśnie takich kiosków i tych pakiecików, gazetek czy zabawek, które są ofoliowane. I to też była taka praca z wykorzystaniem kluczy. W sumie większość, były 4 prace Piotrka na wystawie, z czego 3 wykorzystywały motyw klucza. I była zafoliowana niczym właśnie taki pakiecik, więc tak się zlewała z tą witryną, że też można było jej nie zauważyć.
Janek, a kiedy ty w zasadzie zacząłeś się interesować tematem wynajmu? Mam takie poczucie, że to już może trwać.
To może trwać. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie, i też nie wiem, czy mnie to do końca interesuje.
A, czy jednak cię nie interesuje?
W sensie nie chodzi mi o to, jakby nie interesuje mnie ten temat, po prostu w jakiś sensie się pojawił. Dlatego ciężko mi powiedzieć od kiedy. Ale też, bo nie tylko interesuje mnie najem z punktu widzenia osoby mieszkającej, czy osoby wynajmującej mieszkanie na kilka dni, ponieważ przyjechała do jakiegoś miasta, czy jakiegoś miejsca, ale też z punktu widzenia stricte artystycznego. W sensie, wydaje mi się, znaczy dla mnie zawsze funkcjonalność była tematem samym w sobie i szczególnie to pojęcie homestaging zawsze wydawało mi się, że bardzo rymuje się z perspektywą osoby artystycznej, która przygotowuje wystawę w jakiejś przestrzeni, w jakiejś instytucji. W sensie rola artysty w tym wypadku, moja na przykład, jest właściwie taka sama jak pośrednika nieruchomości. Chodzi mi o to, że jako artysta przynoszę obiekty sztuki, rozstawiam je na przykład w jakiejś galerii na określony okres czasu, tymczasowo, po to, żeby podnieść znaczenie tego miejsca. Oczywiście przy okazji też sprzedać same te obiekty, żeby one zyskały na wartości, ale przede wszystkim jednak to ta instytucja zyskuje na wartości przez to, że one są tam pokazywane.
A może samo miejsce też zyskuje?
Tak, samo miejsce. I dokładnie w ten sam sposób myślę, że działa fliper nieruchomości, który rozstawia jakieś atrybuty na miastkę domu, na miastkę życia w nieożywionej przestrzeni, tak żeby potencjalni kupujący mogli, czy wynajmujący mogli sobie wyobrazić, okej, tam mogę zamieszkać, to miejsce ma dla mnie teraz większą wartość, ponieważ widzę to, jestem w stanie jakoś zwizualizować to dokładniej. I tutaj ta rola wydaje mi się, że jest bardzo podobna.
A nie baliście się, myśląc, pracując nad tą wystawą, że właśnie taki będzie efekt, na przykład jeszcze szybszy wzrost cen na osiedlu za Żelazną Bramą?
Że zgentryfikuje własny
tak,
blok?
Tak.
Oczywiście, że takie myśli mi chodziły po głowie, ale nie wiem.
Tak, ale czy to, czy tworzenie wspólnotowości jest naprawdę tworzeniem wspólnotowości, czy nie? I wydaje mi się, że w wypadku tej wystawy...
No jest to takie przewrotne.
Nie wiem, ja osobiście poznałem tylu jakby sąsiadów z Łodzi. Wydaje mi się, że Zuzia też poznała przynajmniej 3 dziewczyny, które mieszkają na tym samym piętrze, co ona, mimo tego, że wcześniej się nie znały. Nie, no i to są tego rodzaju wartości, które no, nie
ale
wiem, czy...
Ja wiem, o co ci chodzi z tym pytaniem, że w ogóle umieszczanie sztuki w...
No tak, bo to jest niezmiennie kontrowersyjne.
Tak, no tak jak zresztą to robią też współcześni inwestorzy czy deweloperzy, tworzą programy, jakieś sztuka w inwestycji, co też jednoznacznie podbija wartość. Nie wiem akurat, czy to była tego rodzaju sztuka, która akurat tą wartość miałaby podnieść. Mam nadzieję rynkową, mam nadzieję, że podniosła bardziej tą wartość społeczną. Myślę, że wręcz taki pałac kulturysty, który wystawiony w środku holu mógł bardziej takiego zarządcę Airbnb zdenerwować niż uradować, że teraz może drożej te mieszkania wynajmą.
Tak, myślę, że też pani, która obsługiwała Airbnb, które wynajmowałem na, którego potrzebowałem do pracy, o której mówiliśmy wcześniej, ona była przerażona tą sytuacją, ponieważ weszliśmy razem do bloku i tam właśnie było kilka osób z jakimiś różnymi narzędziami, tu szlifierka, która buczy, tutaj jakieś rzeczy
ale
się
to
dzieją.
Jest właścicielką? Przyszłość do
domyślam
tego...
się, że nie jest ona właścicielką aha, tego mieszkania, tylko osobą, która zajmuje się tym mieszkaniem, całą sytuacją hotelarską. I ona była żywo przerażona tą sytuacją. Że musiałem być, nie, ja przychodziłem przed chwilą tutaj, bo szukałem pani, o, montują wystawę. O, to bardzo pana przepraszam.
Mam nadzieję...
Wystawa, magiczne
wystawa,
hasło.
Więc jednak, no nie ukrywajmy, sztuka przede wszystkim... Jakieś. Jednak ma odstrasza, nie ukrywajmy.
Znaczy, no nie, no bo to gdybyśmy tam umieścili jakiś typowy lobby art, no to by było trochę inaczej, a to niekoniecznie były takie prace, które można uznać, choć zabawnie Kuby praca stała się lobby artem, trochę takim jednoznacznie czymś ładnym, co wszystkim się podoba, choć nie taka była intencja. Ale no myślę, że bardziej podoba się zdecydowanie po prostu mieszkańcom. A jeśli chodzi już o tych właścicieli mieszkań na wynajem czy inwestorów, to tutaj jak najbardziej pożądana jest absolutna neutralność. Także mam nadzieję, że raczej zrobiliśmy im problem niż przysługę. Też o tym mówiłam pani, która była zaniepokojona ulotkami Janka, że to są ulotki, bo te ulotki rzeczywiście zawierają taką informację bez komentarza, po prostu takie surowe dane, ile jest tych mieszkań na wynajem i ile kłódek. I właśnie ta pani nam zarzucała, że my to reklamujemy. No, ale wytłumaczyłam jej, że ten proces, on już się dzieje, że absolutnie popieram obawy, ale nie jesteśmy adresatami tego problemu. Ale dobrze, że jakoś się ta dyskusja obudziła. Ale czy mam nadzieję, że nie zgentryfikowaliśmy bloku. On chyba już się wcześniej... Znaczy on ma taką lokalizację i takie warunki przestrzenne właśnie przez te małe mieszkanka, które są perfekcyjnym produktem inwestycyjnym, że to już bardziej się go raczej nie zgentryfikuje.
Słuchaj, a to czuć, że w tym to mieszkanie jest hotelem? No bo z tego, co powiedziałaś, to atmosfera w sumie jest miła.
Tak, atmosfera jest miła, bo to też nie jest tak, że też właśnie trochę takie miała dwa tory ta wystawa, które się też przewijały, tego, że jest jednak nadal trochę miło, bo jeszcze żyją. To też warto zauważyć, bo ci aktywni, tacy mieszkańcy, aktywni członkowie społeczności, to są raczej osoby starsze, więc z jednej strony jest miło, a z drugiej strony pojawia się dużo, dużo osób anonimowych. Myślę, że to budzi niepokój mieszkańców, że no, oni decydowali się na mieszkanie w bloku mieszkalnym, a pojawia się bardzo dużo osób anonimowych z walizkami, nie wiemy, kto to jest, po prostu są to goście hotelowi, często zresztą mieszkania na Airbnb są wynajmowane na jakieś imprezy, czy wieczory kawalerskie, panieńskie, no to są takie... uprzykrzania, jeśli chodzi o akustykę, hałas, ale też samo to, że pojawia się dużo osób anonimowych, których się nie znam. I to jest ten element taki niepokojący. To nie jest coś takiego bezpośrednio tak bardzo niemiłego, ale wprowadzającego jakiś niepokój, niepewność, bo jednak też właśnie te starsze osoby społeczności podkreślają, że dla nich ważne jest to, żeby tych sąsiadów znać i sobie z nimi porozmawiać, wiedzieć, kto kręci się po naszym ogromnym, ale ostatecznie domu.
Czy może być tak, że ten blok za żelazną bramą, on się zamieni kiedyś w taki dom widmo? Że będą tylko osoby anonimowe?
Mam nadzieję, że nie, bo są jeszcze osoby młodsze, jak na przykład ja, które tam mieszkają na stałe i trochę takich osób jest. Myślę, że szansa w tym, że się nie zamieni, leży we wprowadzeniu odpowiednich regulacji prawnych na poziomie państwowym i miejskim, jeśli chodzi o liczbę tych mieszkań, bo aktualnie jest tak, że takie zainteresowane skupem, bo to jest po prostu skupem mieszkań, fundusze inwestycyjne mogą to po prostu zrobić i mogą w taki sposób z tych mieszkań korzystać. Także ja mam nadzieję, że to się zatrzyma, bo jest jeszcze na to szansa. To jeszcze wielu mieszkańców zostało, ale no jest na pewno taka tendencja, że kiedy starszy mieszkaniec umiera i młoda osoba dziedziczy po nim to mieszkanie, no to bardzo często przeznacza właśnie na ten cel tego krótkoterminowego najmu, więc no to kwestia uregulowania tego prawnie.
Tak, bo też jest to taka, znaczy mówimy o konkretnym miejscu, ale myślę, że jest to jedna z większych bolączek, że właśnie o wszystkich problemach związanych z mieszkalnictwem myślimy właśnie w takim punktowy, że to jest tylko problem tu, w tym miejscu, odnośnie tego jednego, nie wiem, bloku, dzielnicy, tak, miasta, ale jest to problem, znaczy kryzys właściwie, znaczy całkowicie globalny.
Ten blok jest dobrą próbą tego problemu, bo po prostu w tym bloku jest niemalże 400 mieszkań, więc to się tak ogniskuje, ten problem, można go dostrzec namacalnie, ale jest to ogólny problem mieszkaniowej zabudowy śródmiejskiej, centrów większych i nie tylko, również turystycznych miast.
A jest jakaś szansa, żeby w Polsce zmieniły się przepisy?
Myślę, że tak. No jest...
W tym sensie, czy się na to zapowiada, czy są prace, na przykład, nie wiem, w Sejmie na ten temat?
Ja wierzę,
czy na razie tylko grupa zatwardziałych lewicowców puszcza o tym memy?
Ja myślę, że to już nie jest wątek stricte dotyczący tylko środowiska lewicowego, że przez ostatnie lata ta świadomość dotycząca tego, że istoty mieszkalnictwa jako ważnej kwestii społecznej rozszerzyła się już też na inne środowiska.
No myślę, że dobrym przykładem na to, że nie jest to problem tylko bańki lewicowej, jest fakt, jak szybko właśnie twoje sąsiadki z zarządu bloku, czy tam spółdzielni,
tak,
zgodziły i jak bardzo przyklasnęły tej wystawie.
A zresztą, które
no nie są to kobiety należące do lewicowej bańki, na pewno.
Dopiero co zresztą została przyjęta przez Sejm ustawa dotycząca mieszkalnictwa społecznego i dużych nakładów na mieszkalnictwo społeczne, TBS-y. I to zostało przyjęte, tak, zainicjowane przez lewicę, ale poparte też przez inne środowiska. Także myślę, że to już nie jest tylko temat lewicowej bańki, tylko ludzie trochę też zdali sprawę siłą rzeczy. Mieszkanie to jest to, co nas dotyczy najbardziej w sumie. To jest miejsce, w którym spędzamy najwięcej czasu i miejsce, które stało się coraz mniej osiągalne. A to, że ono jest coraz mniej osiągalne, wynika z pewnych mechanizmów też rynkowych. Jednym z tych mechanizmów jest właśnie ten najem krótkoterminowy czy flipowanie mieszkaniami. Też rozmawia się coraz więcej o podatku katastralnym, od wartości większej liczby posiadanych mieszkań. Także te dyskusje, które były jeszcze powiedzmy 5 lat temu jakoś kontrowersyjne, stają się już mainstreamowe i dotarły jakoś do szerszej świadomości społecznej. Także ja myślę, że absolutnie jest na to nadzieja. Tak.
Czy będziecie kontynuować jeszcze ten wątek mieszkalnictwa, jakichś patologicznych sytuacji? Tak, jako kuratorka i artysta.
Tak, szybko się z tego nie wykręcimy, że tak powiem. Jakkolwiek, no nie wiem, po prostu z tego nie da się właściwie wykręcić. To jest jakiś kontekst, w którym żyjemy po prostu.
Tak, myślę, że jak najbardziej ten wątek w naszych działaniach wspólnych i nie tylko będzie się dalej pojawiał, bo po prostu jest to temat, który i dotyczy, ale również nas interesuje badawczo czy artystycznie.
Może następna Warszawa w budowie będzie wreszcie o mieszkalnictwie. Ale to już tak tylko off the record.
Ja myślę, że o tym będzie następne WGW.
Może będzie następne WGW też o tym.
Chciałam powiedzieć, że była Warszawa w budowie, ale już dawno temu 8. edycja była, jesteśmy wreszcie we własnym domu, o mieszkalnictwie czasów transformacji. Ale myślę, że od tamtego czasu tyle się zmieniło, że jest to kwestia warta odświeżenia.
Tak, ja już zapomniałam o tym faktycznie. Dobrze, bardzo wam dziękuję. Przypominam, rozmawiałam z Zuzanną Milczarek i Janem Domiczem o wystawie Home Staging za Żelazną Bramą. Wystawa niestety się skończyła, ale dobrze ją mieć w pamięci albo ewentualnie gdzieś szukać jakiejś dokumentacji i mam nadzieję, że jest to też początek jakiejś większej dyskusji w sztuce, w sensie jakichś wydarzeń, że zaczyna się nowy ferment, którego trochę brakowało jak do tej pory. Dziękuję wam. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!